Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Mama wyjeżdża przez Krasnowodsk. On ze Zbyszkiem docierają z sierocińcem na granicę sowiecko-irańską amerykańskimi dodżami. Mają w kieszeniach kilkadziesiąt srebrnych polskich monet, ale boją się rewizji. W panice wyrzucają je jeszcze przed kontrolą. Z mamą spotkają się w Teheranie. Gdy wypatrzy ich w tłumie przyjezdnych, zemdleje. To relacja małego Jurka Wielebnowskiego, jedna z wielu przytoczonych w książce Katarzyny Rodackiej opisującej ewakuację Polaków ze Związku Sowieckiego w 1942 roku i ich późniejszy pobyt w Iranie. O Polakach w Iranie w latach 1942-45 z Katarzyną Rodacką, autorką Domów na piasku. Dziś porozmawiamy w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Ten piasek. Nie jest łatwo wyjaśnić, dlaczego ogromna rzesza polskich obywateli znalazła się w środku wojny w Iranie, czy jak oni sami nazywali wówczas ten kraj Persji. Doprowadził do tego niezwykły splot okoliczności, wydarzeń bez precedensu, zwrotów akcji i zaskakujących decyzji wielkich tego świata. Pisze w pierwszym rozdziale swojej książki Domy na piasku Polacy w Iranie 1942-45 Katarzyna Rodacka. O ponad 100 tysiącach Polaków, którzy znaleźli się w Iranie, którym udało się opuścić nieludzką ziemię po porozumieniu zwanym w historiografii Układem Sikorski-Majski od nazwisk sygnatariuszy, przywracającym w lipcu 1941 roku stosunki dyplomatyczne między ZSRS a Rzeczpospolitą zerwane po 17 września 1939 roku. O tym jest ta opowieść Katarzyny Rodackiej i o tym będzie także dziś nasza rozmowa. W studiu autorka książki Katarzyna Rodacka, absolwentka iranistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziennikarka, publikowała m.in. w Przekroju, miesięczniku Znak, Nowej Europie Wschodniej, Tygodniku Powszechnym. Domy na piasku to jej książkowy debiut. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dzieje Polaków, polskich wojennych uchodźców w Iranie. Zainteresowanie iranistki tym tematem nie dziwi. Ale przecież za tą historią stoi także pewna rodzinna opowieść. Historia pewnego zdjęcia, na którym mały Heniu stoi na jakimś podwyższeniu i ręką obejmuje Magdalenę w ciemnej, eleganckiej szmizjerce. Więc zacznijmy od tych osobistych wątków, które też były ważne w podjęciu właśnie tego, a nie innego tematu.
Tak, mały Heniu, który stoi na taborecie czy jakimś takim podwyższeniu i obejmuje Magdalenę, czyli swoją mamę, to jest mój wujek i na tym zdjęciu ma jakieś niecałe 4 lata. To zdjęcie jest zrobione w Teheranie. Wujek szukał go bardzo tutaj na potrzeby tej publikacji i ma takie jedno wspomnienie z tego czasu. Mianowicie w Teheranie jadł swoje pierwsze lody w życiu i to jest takie jego pierwsze wspomnienie z tego okresu. Ponieważ kiedy on doświadczał tych wywózek, miał mniej więcej 1,5 roku i był ewakuowany, był na tyle małym chłopcem, że w zasadzie te lody, czyli takie pozytywne wspomnienie, to chyba dobrze, tak myślę. To pozytywne wspomnienie jest takim jego pierwszym właśnie wspomnieniem z tej historii. I to prawda, że wujek Henryk był dla mnie też jedną z kilku inspiracji do zajęcia się tym tematem i do zebrania takiego portretu zbiorowego tych Polaków, którzy znaleźli się wtedy w Iranie. On sam później z Iranu był ewakuowany dalej do Afryki Wschodniej, a później do Wielkiej Brytanii, gdzie w zasadzie spędził całe swoje życie, mieszka tam do dzisiaj.
No a ta iranistyka nie była też takim powodem, żeby zająć się tym tematem. No jednak to Polacy w Iranie.
Tak, dlatego wspomniałam, że wujek Henryk był jedną z kilku inspiracji, bo muszę przyznać, że podczas studiów ten temat gdzieś wracał, no siłą rzeczy z racji tego tematu wracał do mnie, pojawiał się w różnych źródłach i kontekstach. Później miałam też taką przyjemność przy okazji jednego projektu wspierać, tak jeden projekt właśnie tłumaczeniem fragmentów pamiętnika pani Heleny Stelmach, która pojawia się również tutaj na kartach książki, której losy były bardzo ciekawe. No i również, będąc wielokrotnie w Iranie, za każdym razem w zasadzie byłam i na cmentarzu Dulab, czyli potocznie nazywanym cmentarzem polskim, ale nie tylko Polacy są tam pochowani. Jest to cmentarz, który znajduje się w Teheranie. Oraz miałam też okazję być na cmentarzu w Isfahanie, czy może raczej na takiej kwaterze polskiej, która jest częścią cmentarza ormiańskiego w Isfahanie. Więc te wszystkie różne elementy, tak jak jakby składały się na to, że koniec końców musiałam się zająć tą historią, jakoś tak zebrać ją w jedną książkę.
Miała pani właśnie okazję, to co pani mówi, być w Iranie i jakby odwiedzić te wszystkie miejsca, o których pani pisze. To ważne, żeby zobaczyć swoimi oczami te miejsca, w których ci ludzie te kilkadziesiąt lat wcześniej przebywali, choć przecież te miejsca się z pewnością zmieniły. No, czy bardzo się zmieniły, to już jest inna sprawa, ale z pewnością wyglądają troszeczkę inaczej, ale jednak są tymi samymi miejscami, po których oni też stąpali. To wcale nie mała liczba ludzi, jeśli mówimy o ponad 100 tysiącach Polaków, którzy znaleźli swoje miejsce na gościnnej czy do końca gościnnej ziemi irańskiej. Myślę, że o tym również porozmawiamy. Pani tę historię oczywiście rozpoczyna od momentu ewakuacji ze Związku Sowieckiego w wyniku podpisanego układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku. Te wyjazdy ze Związku Sowieckiego rozpoczęły się oczywiście troszeczkę później, bo to historycznie rzecz ujmując rozpoczęły się w momencie, kiedy Niemcy posuwają się coraz szybciej w głąb Związku Sowieckiego, dochodzi do bitwy pod Stalingradem. Wtedy następuje ta sytuacja, co zrobić z tymi Polakami, którzy są zwalniani w wyniku układu Sikorski-Majski z więzień, są zwalniani z obozów, z łagrów, no i w większości mężczyźni przede wszystkim oczywiście przedzierają się do tworzącej się Armii Polskiej. Co zrobić z tą Armią Polską, która powiększa swoje szeregi, no jest zdecydowanie większa niż miała być wedle założeń czy wedle układu polsko-sowieckiego. No więc tutaj generał Anders jednak załatwia, żeby ewakuować żołnierzy, ale okazuje się, że wraz z tymi żołnierzami będą ewakuowani cywile. Tych cywilów wcale nie jest tak mało. Oni muszą też gdzieś znaleźć swoje miejsce. Oczywiście musimy cały czas pamiętać o tym, że to jest tylko część ludzi, którym udało się opuścić tę niegościnną sowiecką ziemię wraz z żołnierzami generała Andersa. Ta historia napaści Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą 17 września 1939. Potem te deportacje ludności polskiej ze wschodnich województw Rzeczpospolitej. Mówimy o czterech wielkich deportacjach, które rozpoczęły się od 1940 roku. To jest w miarę opisane. Sam moment tworzenia polskiej armii na terenie Związku Sowieckiego w Buzułuku, Tatiszczewie, koło Saratowa, w Tockoje, a potem w Taszkencie też jest stosunkowo dobrze opisany. No ale nas interesują przede wszystkim nie tyle żołnierze, co ci cywile. A wśród tej masy cywilów to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W przeważającej części to są dzieciaki. To są nieletni, tak jak wujek Henio, który miał 1,5 roku i któremu udało się opuścić Związek Sowiecki razem z mamą. Więc o nich będziemy opowiadać. Zacznijmy od tego momentu w Krasnowodzku, kiedy oni zostają załadowani na te statki. Te statki, którymi będą płynąć do Iranu, też w kontekście Polaków, dopiero co zwolnionych z łagrów, dopiero co zwolnionych z więzień, też wydają się być interesujące.
Tak, bo w zasadzie z jednej strony to jest moment, kiedy Polacy już widzą tą wolność i w końcu wydostaną się z tej nieprzyjaznej ziemi, do której większość później już będzie się zarzekać i obiecywać sobie, że nie chcą nigdy wrócić. Ale z drugiej strony to jest taki ostatni moment, jakby ta brama wyjazdowa, a z drugiej strony taki moment, gdzie niestety nie wszystkim się to uda wejść na te statki. Te statki oczywiście to nie były nawet statki pasażerskie, tylko to były takie statki przemysłowe do przewozu nafty, węgla, więc one były to bardzo brudne i nawet ci, którzy ostatecznie weszli na te statki, no nie była to wygodna podróż. Natomiast, żeby dostać się na ten statek, należało mieć kogoś po prostu w wojsku, więc tam działy się straszne sceny już w Krasnowodzku, gdzie no nie wszyscy, którzy chcieli wejść, mogli wejść na ten statek, bo albo nie mieli nikogo w rodzinie, albo byli tak chorzy i było to widać, że po prostu nie mogli zostać wpuszczeni, bo obawiano się po prostu epidemii na tym statku.
No tak, bo tu trzeba dodać, że kondycja Polaków zwalnianych z tych obozów, Polaków docierających no właśnie do Krasnowodzka, no była straszna. No.
Tak,
no to marna, bym powiedziała, szalejące epidemie.
Tak, to byli ludzie w dramatycznej oczywiście kondycji i psychicznej, i fizycznej. Po wielomiesięcznej, ciężkiej, niewolniczej w zasadzie pracy, którzy jeszcze no, na własną rękę musieli się dostać później do tych właśnie punktów, gdzie formowała się armia i którzy w tym strasznym stanie później dotarli do Krasnowodzka. Ci, którym udało się wejść na pokład, musieli zostawić wszystkie swoje bagaże, więc ten obraz tego portu, no ja sobie to tak wyobrażam też, biorąc pod uwagę te wszystkie relacje, że relacje, jakby te wspomnienia osób, które wtedy tam były, to był po prostu taki, ten port był zasłany tymi przedmiotami, które musiały zostać na brzegu, no bo w miejsce każdej walizki mogła wejść jakaś osoba. Trzeba jeszcze dodać, że tak naprawdę proszono jeszcze wcześniej rodziców, żeby swoje dzieci oddawały do sierocińców, ponieważ Stalin obiecał, że wszystkie sierocińce wyjadą. Więc dokładnie tak pani wspomniała, bardzo dużo dzieci przybyło do Iranu. Natomiast to były często dzieci, które wcześniej w Związku Sowieckim musiały zostać oddane do sierocińca. Może te dzieci miały swoich rodziców i obie strony po prostu musiały mieć nadzieję, że jakoś się gdzieś spotkają po tej drugiej stronie Morza Kaspijskiego. Więc na statki wsiadały, no oczywiście też dzieci, no bo te różne koleje losu były. Niektórzy ci rodzice oddali dzieci do sierocińców, niektórzy nie, wiadomo, różnie było. Natomiast wsiadają w zasadzie szczęśliwcy, którym się udaje wsiąść, bo albo faktycznie mają kogoś w wojsku, bo są zdrowi, mogą wejść o własnych siłach, albo udaje im się w jakiś taki sposób, no trochę łutem szczęścia, albo wręcz cudem, że nie są na liście, nie mają nikogo w wojsku, ale okazuje się, że jakiś żołnierz, który wsiada samotnie tutaj, okej, może wziąć kogoś po prostu na pokład i udawać, że to jest jego żona, czy ktoś z rodziny i dzięki temu jakaś kolejna osoba może wsiąść na ten pokład, więc no chaos.
Sposoby są tak różne, żeby się wydostać ze Związku Sowieckiego. Tak,
tak. Tak. Myślę, że to był taki moment, gdzie każdy po prostu walczył o swoje przetrwanie i starał się wyjechać każdym możliwym sposobem.
No, bo to pamiętajmy, że do Iranu przedostawali się nie tylko drogą morską, nie tylko przez Morze Kaspijskie, ale też drogą lądową. To tam ponad 2000 polskich uchodźców dotarło do Iranu właśnie drogą lądową. No dobrze, ja powiedziałam o tych statkach, bo te statki też nosiły specyficzne imiona, dlatego powiedziałam w kontekście Polaków zwolnionych z łagrów, zwolnionych z więzień, no to też takie dość osobliwe to było, bo te statki, którymi dopływali już na ziemię irańską, to Młotow, Żdanow, Beria, Cziczerin, Orjonkidze, a nawet Marx. No więc takimi to statkami dopływali do Iranu. I teraz myślę, że warto wyjaśnić, dlaczego Iran? Dlaczego właśnie tam? To nie tylko dlatego, że oczywiście ze Związku Sowieckiego przez Morze Kaspijskie można było na te statki wsiąść łatwiej lub gorzej w Krasnowodzku i przepłynąć już do innego kraju, w tym wypadku do Iranu. Ale dlaczego Iran? Dlaczego został wybrany Iran jako punkt docelowy ewakuacji polskiego wojska tworzonego na terytorium Związku Sowieckiego?
Początkowo Armia Polska miała po prostu zostać na terenie Związku Sowieckiego. Natomiast brakowało tutaj i wyposażenia, i broni, też racje żywnościowe były dosyć marne, a w momencie, kiedy zostały one obcięte, to już zapadła decyzja, głównie podjęta tutaj przez Brytyjczyków i Stalin się na to zgodził, że Polacy będą ewakuowani, by wspomóc Brytyjczyków tutaj w ochronie pól naftowych na Bliskim Wschodzie. I była możliwość przetransportowania ewakuacji żołnierzy właśnie do Iranu. A z drugiej strony to był też taki czas, kiedy w sierpniu 1941 roku miała miejsce tak zwana Operacja Y, gdzie Brytyjczycy od południa Iranu, od południa Iranu weszli do tego kraju od strony Zatoki Perskiej, Rosjanie od strony Azerbejdżanu, czyli od północy i zdetronizowali wskutek tej operacji ówczesnego szacha, a na tronie postawili jego syna, który stał się tutaj taką marionetką w ich działaniach. I w styczniu 1942 roku został podpisany taki trójstronny traktat pomiędzy Związkiem Sowieckim, Wielką Brytanią a Iranem, który de facto legitymizował obecność wojsk brytyjskich i rosyjskich na terenie Iranu. Więc w dużej mierze to po prostu były decyzje Brytyjczyków.
No oczywiście to były decyzje aliantów, żeby akurat tam, a nie gdzie indziej. No dlatego, że Iran, nazwijmy rzecz po imieniu, Iran był okupowany przez aliantów. Smaczku dodaje fakt, że Iran na początku, kiedy wojna wybuchła, był państwem neutralnym, przynajmniej ogłosił swoją neutralność, ale ponieważ było to państwo, które w jakiś sposób też współpracowało, zresztą przecież nie tylko Iran, współpracowało z III Rzeszą, w związku z powyższym Brytyjczycy, Rosjanie, już w momencie, kiedy Rosjanie się stali oczywiście sojusznikami, no doszli do wniosku, że to jakby takie przyzwolenie na działalność też niemieckich szpiegów, niemieckiego wywiadu na terenie Iranu, no nie jest zbyt korzystna. Po drugie, oczywiście chodziło o te pola naftowe. Chodziło o to, że wydobycie ropy naftowej jest bardzo ważne i dobrze, żeby ono było pod kontrolą aliantów. Obawiano się, że może nastąpić jakiś atak wojsk III Rzeszy, jakby od strony Afryki, prawda, w kierunku Bliskiego Wschodu i że kto wie, kto pierwszy dotrze do tych pól naftowych, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze oczywiście, a w tym wypadku chodziło o duże pieniądze. No i jednak o surowiec strategiczny. W związku z tym, dlatego ten niby neutralny Iran został tej neutralności pozbawiony, no i okupowany tak naprawdę przez aliantów. Potem w to włączają się jeszcze Amerykanie i rok później chyba, w 1942 roku wkraczają również na teren Iranu Amerykanie. Tak czy inaczej jeszcze możemy tak na marginesie dodać, że Iran wojnę III Rzeszy wypowie dopiero we wrześniu 1943 roku, no ale i tak zdecydowanie wcześniej niż neutralna Turcja, która wypowiada wojnę III Rzeszy w 1945 roku, prawda? No więc tak, tak to mniej więcej wyglądało i tu już mamy wyjaśnione, dlaczego to Iran. I teraz mamy te statki, ileś tych statków, które wypływa, oczywiście one sukcesywnie, nie wszystkie naraz, wypływają z portu w Krasnowodsku i dopływają gdzie?
Dopływają do Pahlavi, ówczesnego Pahlavi. Dzisiaj ta miejscowość nazywa się Bandar-e Anzali i to jest ta ziemia upragniona, obiecana Polaków. Niektórzy zsiadając ze statków, schodząc na piasek, wręcz całują ziemię. I w zasadzie w Pahlavi, na tej plaży Morza Kaspijskiego, ona trochę przypominała Polakom i to się nie zmieniło. Faktycznie przypomina trochę taką plażę nadbałtycką. I tam na tej plaży powstają takie miasteczka namiotowe wręcz, gdzie ci Polacy jako w takim pierwszym miejscu mogą odpocząć i po prostu są kwaterowani w tych prowizorycznych namiotach.
Pierwsi polscy tułacze docierają do brzegów 4 kwietnia 1942 roku, pisze pani w książce. Dzień przed niedzielą wielkanocną. Wszyscy próbują jak najszybciej znaleźć się na lądzie, bo co, jeśli statek zacznie zawracać? Wybucha panika. Jedno dziecko wypada z ramion matki do morza. Taki był początek. Ci ludzie byli szczęśliwi, że dopłynęli, ale chcieli być tak naprawdę już na tej irańskiej ziemi, żeby nie było możliwości, że ktoś ich może zawrócić. Jakby do końca nie wierzyli Sowietom, że ich wypuścili.
Tak, i w dodatku jeszcze jak lądują na tej irańskiej ziemi, to co po niektórzy, słysząc tam rosyjskie rozmowy, widząc sowieckich żołnierzy, dalej nie wierzą, są przerażeni, że zostali wywiezieni gdzieś w jakieś miejsce, gdzie znowu zostaną oszukani i zawróceni. No ale to byli ci sowieccy żołnierze, którzy no, mieli prawo już tam przebywać i którzy znajdowali się też w Iranie.
No i od razu możemy powiedzieć, że liczba przybyłych trochę przeraża lokalne władze, bo nikt się nie spodziewał, że przybędzie tych Polaków tak dużo. Tu będę za panią cytować dane. Między marcem a wrześniem 1942 roku pojawi się około 116 tysięcy osób, w tym 75 tysięcy wojskowych. Lądem przybędzie ponad 2600 osób, w większości cywili. Prawie połowa z 41 tysięcy cywili to dzieci i młodzież. No więc władze nie są przygotowane na taką liczbę uchodźców. Ale co ciekawe, pani pisze o tym, że ci uchodźcy polscy dostają, nim zejdą na ląd, albo w momencie, kiedy już zeszli na ląd, dostają ulotki już na plaży, dostają ulotki z instrukcją, jak należy zachować się na irańskiej ziemi. To bardzo ciekawe.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że przede wszystkim osoby, które schodziły na ląd i jakby tutaj to było z inicjatywy, jak wspomniałeś już wcześniej, Brytyjczyków, natomiast cała administracja polska i tutaj organizacja polska faktycznie zadbała o każdy szczegół. Na tych ulotkach znajdują się informacje takie organizacyjne, przygotowane przez administrację, która chce przede wszystkim później skierować też Polaków i do szpitali, i później te dzieci posłać do szkół, więc jakby te wszystkie osoby muszą być po prostu policzone i wpisane w rejestry, tak żeby można właśnie administrować całą tą grupą przybyłych. Natomiast tutaj są też takie bardzo praktyczne rzeczy, jak właśnie wyjaśnienie przeliczników irańskiej waluty i takie ostrzeżenie, żeby pamiętać, jak jest ta waluta przeliczana podczas wymiany handlowej, która tutaj jeszcze wspomnę, była taka niezbyt dobrze widziana, no bo wiadomo, Polacy, którzy przyjeżdżali, byli w dramatycznym stanie, te ubrania, które na sobie mieli, też były często zawszone, więc nikt nie chciał dopuścić absolutnie do handlu takimi rzeczami, natomiast do tego handlu dochodziło i chyba nikt tutaj po prostu nie miał złudzeń, że do tego dojdzie. Też tutaj przestrzegano, żeby nie nadużywać alkoholu, bo klimat temu nie sprzyja i nie robi to zbyt dobrego wrażenia na gospodarzach. I żeby dbać o swoją higienę, zniszczyć tutaj wszystkie zawszone ubrania, wszystkie rupiecie. Zresztą wtedy właśnie powstawały takie ogniska, można powiedzieć, do których trzeba było wrzucić po prostu swoje ubrania i swój dobytek, który niektórzy po prostu przemycili na ten statek, żeby jednak go ze sobą przywieźć.
Nie należy też nadużywać alkoholu. Robi to bardzo złe wrażenie na gospodarzach i sprzymierzeńcach i nie licuje z godnością narodową, czytamy w tej ulotce. Podniecenie alkoholowe nie tylko sprzyja bezmyślnej gadatliwości, ale w tutejszym klimacie bardzo szkodzi zdrowiu. No poza tym pamiętajmy, że jednak Polacy docierają do kraju muzułmańskiego. No muzułmanie jednak nie spożywają alkoholu, więc w związku z tym to wydaje mi się, że jednak to takie pouczenie też, że nie należy, że to dlatego między innymi może to być źle widziane ze strony miejscowych, prawda?
Tak, na pewno też, chociaż tutaj też trzeba pamiętać, że akurat może nie w Pachlawi, ale na przykład w Isfahanie, dzielnica, w której Polacy również się znaleźli już w późniejszym czasie, czyli Dżolfa, to była właśnie dzielnica ormiańska, a Ormianie też byli chrześcijanami, więc ten alkohol generalnie, gdyby ktoś chciał, byłby dostępny. Zresztą w Pachlawi też są takie opisy, że ktoś tam był w sklepie i były takie tajemnicze butelki z kiścią winogron na etykiecie, więc ten alkohol no, był w jakiś sposób dostępny, no, bardziej niż dzisiaj myślę.
Warto też jeszcze powiedzieć, jak ten kraj, do którego Polacy trafiają, wygląda. Jaki jest ten Iran wtedy? Bo mówimy w tej chwili o Pachlawi, o tej miejscowości, ale za moment oni znajdą się, część z nich znajdzie się w Teheranie, prawda? Mm. Potem znajdą się jeszcze w dwóch innych miejscowościach, czy nawet w trzech innych miejscowościach, ale no, Teheran, stolica, no, ważne miejsce, największe miasto w Iranie. Jak ten Iran wygląda? Jaki ten Iran jest? W jakie oni miejsce wpadają? W jaki kraj oni wpadają? Inny kulturowo to jest zrozumiałe, ale w końcu Iran, Persja, to starożytne państwo.
Tak, Iran, Irańczycy, którzy są niesamowicie dumni ze swojej historii imperium. Kraj, w który wpadają, to z jednej strony właśnie dynamicznie rozwijający się Teheran i takie miasto, które absolutnie zasługuje na miano właśnie takiej dynamicznie rozwijającej się stolicy. Chwilę wcześniej powstaje uniwersytet. Jest to miasto, w którym budują się wieżowce oczywiście na ówczesne czasy. Dzisiaj tych wieżowców jest zdecydowanie więcej. I które się bardzo rozwija też właśnie już od jakiegoś czasu dzięki czy wskutek może obecności między innymi czy to Niemców, czy wcześniej Brytyjczyków, czy Europejczyków w ogóle, którzy wspierali też Iran na przykład w rozwoju kolei.
Po prostu miasto się w ogóle, państwo się europeizuje, ale to jest jak gdyby też styl rządzenia szacha.
Tak, bo tutaj mówimy z jednej strony taki rozwój stricte, że Teheran pnie się nagle na wszystkie strony. Z drugiej strony jest to też kraj z problemami ekonomicznymi, zwłaszcza wśród takich oczywiście biedniejszych warstw społeczeństwa, a z trzeciej strony jest to taki czas trochę przymusowych reform na rzecz właśnie Zachodu, takiej westernizacji Iranu, gdzie na przykład w 1935 roku jest wydany dekret, gdzie kobiety, no czyli jeszcze wcześniej oczywiście, przed przyjazdem Polaków, natomiast to był mniej więcej taki czas, gdzie kobiety dostały zakaz wychodzenia wręcz na ulicę w chustach. Należało odsłaniać te włosy, gdzie mężczyźni musieli pozbyć się jakichś swoich tradycyjnych ubrań, tylko mają nosić teraz się bardziej po europejsku. Więc to jest takie trochę przymusowe formowanie klasy średniej na modłę europejską. No i nie wszystkim oczywiście się to podoba, ponieważ jest to odejście od takich tradycyjnych wartości czy tradycyjnych ubiorów kultury irańskiej, z której Irańczycy są bardzo dumni. To nie jest tak, że oni chcą porzucać tą kulturę.
No właśnie i też pani o tym pisze, że z jednej strony oczywiście no, nastąpiło to też taka emancypacja kobiet, prawda? Nie tylko mogły się uczyć, nie tylko mogły się pokazać w tych europejskich stronach. Polki na tym skorzystają, o tym za moment powiemy, dlaczego, ale też właśnie, że mogły ubierać się na modłę europejską, że nie musiały w tych hidżabach chodzić, ale z drugiej strony w tych rodzinach ortodoksyjnych bardzo, no to kobiety właściwie zostały zamknięte, no bo skoro nie mogą w chustach wychodzić na ulicę, no to niech nie wychodzą w ogóle. Więc taka reforma miała też dwie strony, jaśniejszą i ciemniejszą.
Tak, no i trzeba pamiętać, że tak mi się wydaje osobiście, że przede wszystkim chodzi zawsze o wolny wybór i jeżeli komuś jest narzucony narzucone to, że nie może nas zasłaniać włosów i dla nas może się to wydawać bardzo postępowe, dla niektórych kobiet pewnie też było, ale być może było to sprzeczne z wartościami innych kobiet, więc jakby głównie chodzi o wolny wybór. Myślę, że tutaj w żadną stronę nie jest to jakiś taki pozytywny krok.
Znaczy narzucanie siłą innej kultury państwu czy własnemu narodowi nie jest chyba nigdy dobrym wyborem, jeśli nie przebiega to w jakiś sposób ewolucyjny. No ale wracajmy do naszych Polaków, wracajmy do naszych uchodźców wojennych, a jest ich niemało. W sumie na terenie Iranu powstają 4 duże obozy polskie. Kto jest tak naprawdę w tych obozach? Bo one mają swój jakiś podział również. Nie wszyscy do wszystkich trafiają.
Te obozy powstają głównie na obrzeżach Teheranu i tam są albo jakieś takie namioty, albo baraki, mieszkają tam rodziny z dziećmi, bo to jeszcze może trzeba wspomnieć, że ci wojskowi, o których na początku mówiłyśmy, oni są w Iranie bardzo krótko, bo później przejeżdżają dalej właśnie w stronę Iraku, w stronę Palestyny na szkolenia wojskowe, więc oni są tak tylko chwilę w
rzeczywiście
Iranie.
Rzeczywiście chwilę, tak.
Tak, natomiast w tych wszystkich obozach koniec końców znajdują się kobiety z dziećmi. Oczywiście są też mężczyźni z różnych powodów, czy na przykład z powodu, że nie byli zdolni do służby wojskowej, czy są to osoby pracujące dla administracji polskiej, która bardzo była rozbudowana i można by powiedzieć, że tak po prostu był taki bardzo zbiurokratyzowany tam czas, natomiast to dawało bardzo taką stabilizację i bezpieczeństwo Polakom i też dawało zatrudnienie niektórym, ponieważ w tej administracji też pracowali Polacy, którzy znaleźli się oczywiście na miejscu. Niektórzy mieli taką możliwość, ci co zamożniejsi albo ci, którzy znaleźli pracę w mieście, że mogli się przeprowadzić do miasta, do Teheranu, wynająć sobie tam coś. A natomiast jeszcze inni tak lawirowali trochę pomiędzy jednym a drugim stanem. Nie chcieli pracować, nie chcieli być w obozach. Myśleli, że coś na własną rękę znajdą w mieście. To się jakoś tak nie udawało. Gdzieś oczywiście są takie ciemniejsze strony też, że niektórzy, którzy przyjechali, tam trochę wstępowali w jakiś przestępczy świat i byli takim elementem na miejscu.
W tej masie ludzkiej znajdą się bardzo różni osobnicy. Natomiast wydaje mi się, że chyba warte tu jest podkreślenia tego, że Polacy przybywają do tych obozów i oni są w gruncie rzeczy pozbawieni jakiegokolwiek dobytku. Większość z nich nie ma nic, bo nawet to, co mieli na sobie, o czym tutaj już pani wspomniała, musieli spalić w tych ogniskach, które były na plaży w Pahlavi, ponieważ to były w gruncie rzeczy zawszone ubrania. Oczywiście ci, którzy mieli lepsze, jakoś je potem zatrzymywali i one stawały się przedmiotem handlu i wymiany na jakiś inny towar, czy na jakieś lepsze ubrania, ale tak naprawdę to byli ludzie, którzy nie mieli nic ze sobą, więc wiadomo było, że jakoś w tych obozach chcą się urządzić, chcą się zagospodarować. Te warunki, jak pani powiedziała, te nie były najlepsze. W tych niektórych obozach na początku oni spali na gołej ziemi. No fajnie, bo to dopóki było lato, prawda, i było ciepło, to jakoś można było przeżyć, chociaż spanie na gołej ziemi nigdy nie jest przyjemne. Potem oni dostawali na wyposażenie jakieś prześcieradła, jakieś ubrania, czy jakieś sprzęty, żeby mieli czym jeść i na czym jeść, ale nie mieli pieniędzy, nie mieli gotówki, więc wiadomo było, że większość z tych ludzi, albo spora część z tych ludzi po prostu chce pracować, chce zarabiać.
Tak,
ci, którzy mieli, jak pani mówi, pieniądze, żeby się urządzić poza obozami dla uchodźców, to się urządzali, ale większość była jednak w obozach.
Tak, i mogli zacząć pracować w administracji, czy na przykład byli zatrudnieni, gdy powstawały szwalnie, albo gdy powstawały jakieś takie zakłady, głównie rzemieślnicze, i tam mogły podjąć zatrudnienie kobiety i dostawały tam po prostu też wynagrodzenie. Natomiast co do tego, jeszcze chciałam tutaj dodać, że nic nie mieli, to też powodowało to, że na przykład młodzież, która mogła wstępować do junaków, gdzie można było wstępować od 15 roku życia, czasem dodawała sobie lat, bo w tych junakach, oczywiście, że oprócz tego chodziło również o jakieś takie uczucia patriotyczne i chęć
walki
dołączenia
po prostu,
do armii, natomiast dla części młodzieży to po prostu była możliwość, żeby dostać buty czy jakiś mundur i w ten sposób też zaopatrzyć się w takie podstawowe części ubrania na przykład i być takim bardziej zaopiekowanym, że też to była jedna z możliwości.
Pani tu wspomniała o tym, że zakładano szwalnie, kobiety pracowały w szwalniach, czyli szyły, i stąd powiedziałam o tym, że wspomnimy o tych teherankach, o elegantkach teherańskich, które ubierały się u tych kobiet polskich, które szyły. szyły ubrania, szyły stroje, oczywiście w modzie europejskiej.
Tak, jeśli w ogóle chodzi o taki wydźwięk artystyczny na miejscu w Teheranie, powstała taka wytwórnia wyrobów artystycznych, do której mogli dołączyć czy właśnie twórcy plastycy, czy też twórczynie, które szyły i projektowały jakieś stroje i tam zaopatrywały się. Oczywiście to nie było na masową skalę, też nie możemy sobie tego tak wyobrażać, ale w jakiś sposób te ubiory przenikały do jakichś takich elit irańskich, którym też było na rękę to, że jakby ten stroje i ta westernizacja akurat do nich przemawiała, więc faktycznie te Iranki mogły tam się też zaopatrywać w ubrania dla siebie.
Pomijam cenę, za którą mogły się zaopatrywać, bo wiadomo, że była zdecydowanie, na pewno była zdecydowanie niższa niż gdyby kupowały jakieś ubiory rzeczywistych marek europejskich, chociaż w Europie akurat wojna szalała, więc specjalnie nie miały takiej możliwości. No i wydawałoby się, że oczywiście w trudnych warunkach, w ciężkich warunkach, ale te kilkadziesiąt tysięcy Polaków no, znalazło jakoś miejsce, jakoś przystań, życzliwą przystań na irańskiej ziemi, przynajmniej tak by się wydawało. Ale utrzymać kilkadziesiąt tysięcy osób przez dłuższy czas, bo to nie chodziło o jeden miesiąc, dwa, tylko zdecydowanie dłużej, no, kosztuje. I to nie jest tanie. Polscy rezydenci w żaden sposób nie są ciężarem dla irańskiej ekonomii. Otrzymują jedzenie oraz inne zaopatrzenie z innych źródeł, oświadcza biuro polskiej ambasady. Publikuje to irańska prasa. No i zaczyna się. Irańskie MSZ w memorandum do ambasady żąda sprostowania i przypomina, że na początku października 1942 roku polscy uchodźcy otrzymali od Irańczyków i wylicza tu fajnie. Myślę, że to jest ważne, jak skrupulatnie Irańczycy podliczyli to, co przygotowali dla Polaków, czy co wydali na Polaków. 5856 litrów mleka, 2240 kg mięsa, 12 kg herbaty, 862 kg marmolady, 187 kg sera, 3816 kg owoców, 4547 kg ziemniaków i 3182 pojemniki z jajkami. Więc jak się okazuje, Irańczycy widzą sprawę zupełnie inaczej. No niekoniecznie Polacy sami czy alianci utrzymują te kilkadziesiąt tysięcy cywilnych uchodźców polskich.
Tak, zresztą jak pani też na początku wspomniała, w ogóle alianci są postrzegani faktycznie jako okupanci Iranu i też osoby, które trochę powodują jeszcze większe, tutaj pogłębiają problemy ekonomiczne w Iranie i w momencie pojawienia się Polaków, o czym też zaraz może powiem, że nie każdy do końca zdaje sobie sprawę tak naprawdę, kim są tutaj ci ludzie, z jego powodu oni się znajdują w Iranie, natomiast też braki chleba, braki żywności, czy takie decyzje aliantów, by na przykład żywność produkowaną, ryż produkowany w Iranie nie był wysyłany, czy nie był przeznaczony dla Irańczyków, ale żeby ten ryż był wysyłany do Związku Sowieckiego, w związku z czym Irańczycy nie mogą korzystać z własnych rezerw żywności i w kilku prowincjach wybucha wręcz tutaj głód i są naprawdę problemy z zaopatrzeniem. I to Polacy również są tutaj winieni przez zwykłych Irańczyków. Bo myślę, że to jest też ciekawy taki wątek właśnie, kim dla Irańczyków, którzy pewnie żyli głównie w dużych miastach, w Teheranie i w Isfahanie, oni widzieli tych Polaków, no bo tak na wsi, no to Polacy nie byli widoczni. Natomiast Irańczycy nie do końca zdawali sobie sprawę, kim są ci Polacy. I w zasadzie, czy te osoby, które tutaj tak stoją, roześmiane, te kobiety, które już po jakimś czasie, no, zaczęły wyglądać lepiej, no i też dostawały te ubrania, albo same na nie zarobiły. Kim są te osoby i w zasadzie, dlaczego my im mamy jakoś tutaj pomagać. Więc w niektórych rodził się z tego powodu bunt. Niektórzy też obwiniali o tą sytuację, ci, którzy sobie zdawali sprawę, że Polacy zostali ewakuowani, są swego rodzaju uchodźcami w Iranie. Myśleli, że to pewnie Niemcy taki los zgotowali Polakom. Natomiast faktycznie pojawiają się takie oskarżenia wobec Polaków, że to oni przyszli po prostu tutaj, zjedli nasz chleb i że oni są stali się takim trochę kozłem ofiarnym tych wydarzeń.
Bo jednak w końcu w tym 42 roku w grudniu dochodzi do poważnych protestów w Iranie właśnie do żądań usunięcia, ewakuacji Polaków z Iranu, że jednak w Iranie jest głód, a mamy na utrzymaniu kilkadziesiąt tysięcy uchodźców. Iran nie stać na utrzymanie tych uchodźców i sprawa jest poważna. Kolejna sprawa wybucha w związku z tymi Polakami, o których tu już wspomnieliśmy, tymi, którym udało się zdobyć, czy mieli jakieś zasoby pieniężne, którzy mieszkają poza obozami, na terenie na przykład samego Teheranu. Że chodzi o to, że nagle są żądania, żeby oni mieli zezwolenie na przebywanie poza obozem. No w obozie, no oni są jakby wśród swoich i są pod kontrolą. W momencie, kiedy mieszkają poza obozem, no właściwie są bez kontroli, a tu, no i znowu, tu jakieś te sprawy, no powiedziałem, polityczne, być może nawet kulturowe wchodzą w grę i zaczynają Polakom wydawać zezwolenia na przebywanie poza, czyli Polacy muszą, ci, którzy przebywają, udokumentować jakąś rzeczywistą pracą, którą podejmują na terenie Teheranu.
Tak, chociaż to też było tutaj takie zarządzenie ze strony polskiej administracji, która chciała tworzyć listy i te listy były tak tworzone w nieskończoność. Listy po to, żeby po prostu wiedzieć, prowadzić dokładny rejestr, ilu Polaków mieszka poza obozem, żeby te osoby gdzieś tam, że tak powiem, nie przepadły, tylko faktycznie, żeby mieć jakąś taką kontrolę. Tym bardziej, że to nie było tak, że ci Polacy przyjechali do Iranu i teraz każdy tutaj może się zakwaterować, generalnie prowadzić swoje życie i zostać ile chce. Tylko faktycznie ten Iran od początku był krajem tranzytowym. I już w 1942 roku zaczęły się jakby kolejne etapy dalszej ewakuacji, czyli właśnie transporty do Afryki Wschodniej, bo to był taki jeden z głównych kierunków, też do Indii, czyli do ówczesnych kolonii brytyjskich, ale też na przykład do Nowej Zelandii, do Meksyku i jakby potrzebne były te spisy tych Polaków, żeby móc później tworzyć spisy osób, które mają dalej wyjechać, bo Polacy nie mogli zostać w Iranie, oczywiście tam część osób została. Natomiast Polacy też pracowali w różnych przedsiębiorstwach, zarówno takich zagranicznych, międzynarodowych, które miały swoje siedziby w Iranie, jak i u samych Irańczyków, czy jak taka, myślę, trochę wzruszająca historia w biznesach, które były otwierane jakby takiej z chęci pomocy Polakom. Jest tutaj opisana taka historia Cafe Polonia w Teheranie otwarta. To była taka restauracja, która była otwarta przez Irańczyka, który przyjechał do obozu, zobaczył tych Polaków, chciał im jakoś tak pomóc, stwierdził, że otworzy restaurację i tam zatrudni właśnie jako personel osoby, które znajdują się w obozie. No i faktycznie ta restauracja przez jakiś czas funkcjonowała. No i też pojawiają się oczywiście, zwłaszcza w Teheranie, takie miejsca, które świadczą, mam wrażenie, o takiej dosyć niezłej przedsiębiorczości Polakom. Jakiś lombard, restauracja, fryzjer, więc jakoś ci Polacy z jednej strony radzą sobie w obozach. Ci, którzy nie mogą znieść takiego trochę impasu, nie mogą znieść być może takiej sytuacji, że muszą pracować w obozie, a wcale by tego nie chcieli, mają jakieś inne być może na przykład umiejętności, i przenoszą się wtedy do miasta jakoś, po prostu chcą sobie w tym mieście sami ułożyć życie.
No. Pracować na własny rachunek, zdobyć pieniądze. Zresztą większość tych Polaków postrzegała oczywiście ten Iran jako takie miejsce przejściowe, prawda, że oni tu nie zostaną. No przecież wszystkim przyświecało, że oni wrócą do tej Polski, jak się wojna skończy, prawda, że jak się wojna skończy, to oni tam wrócą w te swoje miejsca, wrócą do Wilna, wrócą do Lwowa, prawda, wrócą, no bo to pamiętajmy, że większość tych Polaków pochodziła z tych wschodnich, zajętych przez Związek Sowieckich terenów, więc oni siebie widzieli na tamtym terenie, że tam wrócą. No oczywiście w miarę upływu czasu już wiadomo było, że chyba jednak tak nie do końca będą wracać w to miejsce, no ale jeszcze mamy 1942-1943 rok, jeszcze do końca nie wiadomo, jak losy wojny się potoczą. Powiedziałam tutaj, że ci Polacy, którzy zaczynają też mieszkać poza obozami, że stwarzają pewne problemy kulturowym. No chodzi mi tutaj o te takie związki Polek z Irańczykami. No i tutaj były zarzuty, że zawracają w głowę Irańczykom, albo odwrotnie ze strony polskiej, że Irańczycy zawracają głowę polskim kobietom, prawda, które się bardzo podobały, bo były blondynki, więc blondynki były lepiej postrzegane, czy uważano, że są bardziej atrakcyjne, no bo inne, prawda?
Tak, no ze strony jeszcze, bo tutaj było jeszcze ze strony Irańczyków, którzy grzmieli, mieli na innych Irańczyków, że zawracają w głowie dziewczynom, które po prostu są w bardzo trudnej sytuacji, przyjechał tutaj, chcą jakoś odbudowywać swoje życie, a oni tutaj będą im zawracać głowę, więc jeszcze w tę stronę też to działało. I oczywiście, no ile osób w tak wielkim kraju, tyle opinii, więc to nie było absolutnie jednej postawy Irańczyków, wręcz naprawdę całe spektrum postaw i oprócz tego tutaj cała sytuacja i decyzje polityczne. I były też takie postawy, które jakby widziały w tym takie zagrożenie właśnie dla kultury, już pomijając być może właśnie kobiety, które nie nosiły żadnych chust, ale jakąś taką fascynację tą westernizacją wśród Irańczyków i też obawiano się, że tutaj ta gorsząca kultura Zachodu też poprzez osoby, które przyjechały, poprzez Polaków, też będzie się szerzyć na terenie Iranu.
Chociaż oczywiście musimy dodać, że tak jak pani mówi, te postawy Irańczyków wobec Polaków naprawdę były bardzo różne, no bo z jednej strony tu przywołujemy taką dość dramatyczną jednak sytuację, no bo jeśli panuje głód, a tu jest ileś tysięcy tych uchodźców, których ci Irańczycy karmią, czy muszą karmić, ale są zmuszani do utrzymywania ich, no to oczywiście może rodzić frustrację, może rodzić takie negatywne postrzeganie tych uchodźców, no w sumie biednych ludzi, no rzuconych na obcą ziemię, wcale tu nie chcieli przyjechać, a się znaleźli. Ale z drugiej strony też pani przytacza bardzo wiele takich gestów pomocnych, nie tylko tego Irańczyka, który pomógł założyć tą Cafe Polonia, prawda? Ale też takich, którzy otwierali swoje domy, którzy dzielili się z tym, co mają. Też powiedziałabym w wielu wypadkach taka bardzo pozytywna postawa arystokracji irańskiej.
Tak, z jednej strony tak, no to było nawet przy tym pierwszym kontakcie z Irańczykami, w momencie, kiedy Polacy przypłynęli do tego Pahlavi i oprócz tych Irańczyków, którzy pojawili się tam z myślą o jakimś handlu z Polakami, to bardzo często pojawia się w tych wspomnieniach Polaków taki obraz Irańczyka, który przychodzi, chce się dzielić dosłownie pomarańczami, daktylami i chce wesprzeć tych ludzi. Ja tutaj też cytuję takie świadectwo jednego z duchownych irańskich, który wręcz mówi swojej żonie, swojej córce, słuchajcie, weźmy jakieś tutaj rzeczy, musimy pomóc i to był taki pierwszy odruch pomocy. Ja zresztą przez długi czas jakoś tak sobie myślałam, jak czytałam o tych świadectwach, bo to już jakiś czas temu zaczęłam pracę nad tą książką. Wydawało mi się, Irańczycy tacy są, to jakby oczywiście to była bardzo trudna i wyjątkowa sytuacja, ale nawet jeżeli ktoś współcześnie był w Iranie, to ta gościnność, otwartość Irańczyków, to jest ich po prostu, mam wrażenie, jakaś cecha narodowa i Iran faktycznie do dzisiaj, to się akurat nie zmieniło, pretenduje do takich najbardziej gościnnych krajów na świecie.
Natomiast nie wiem, jak to z tym Iranem.
Chodzi mi tutaj cały czas o tych zwykłych ludzi. Naprawdę te spotkania...
Nie będziemy mieszać współczesnej polityki
do historii. Dokładnie. Mi tu chodzi cały czas o takie postawy zwykłych ludzi. I faktycznie te spotkania z Irańczykami były i są dalej takie bardzo pełne życzliwości. Więc ja sobie myślałam, po prostu Irańczycy tacy są. Ja tego doświadczyłam w zwykłych czasach pokoju, będąc w Iranie. I zawsze to było bardzo miłe. Natomiast potem w 2022 roku tutaj w Polsce też mam wrażenie coś takiego. Mogliśmy zaobserwować, jak wiele osób w Polsce też miał taki odruch, że przyjechali, są Ukraińcy tutaj u nas na granicy i w takim razie jakoś każdy zastanawiał, może zrobię kanapki, wezmę jakąś wodę, pójdę gdzieś zobaczę, czy można jakoś pomóc. I to było dla mnie takie bardzo taką ciekawą obserwacją, że to chyba jest po prostu też właściwe niektórym ludziom, którzy czują jakąś taką empatię, a z drugiej strony, tak, właśnie to, co pani wspomniała o tej arystokracji irańskiej, o bogatych ludziach, którzy oddali też jakieś swoje dworki czy pałace, bo na przykład mieli takie 3 rezydencje, więc nie było dla nich problemem zostawić jedną właśnie i oddać tutaj Polakom na rzecz na przykład szkoły, żeby zwłaszcza w Isfahanie to też miało miejsce.
Jak pani mówi o Isfahanie, to do Isfahanu przede wszystkim trafiły dzieci, albo głównie dzieci. Isfahan jest tak położony, że ma łagodniejszy klimat zdecydowanie niż Teheran. W związku z tym wysłanie tych dzieci mocno doświadczonych, też chorych, też niedokarmionych, niedożywionych, wysłanie w lepszy klimat, też było takim kluczowym pociągnięciem, żeby te dzieci odzyskały zdrowie i odzyskały kondycję.
Tak, i sam początek w ogóle nawet samej nauki w szkole, to przede wszystkim to nie było od razu taki skok na głęboką wodę i na poważne lekcje, tylko faktycznie ten początek też polegał na tym, że te dzieci powinny się oswoić z tym, że są w nowej sytuacji, żeby miały czas po prostu też na zabawę. Więc zarówno z jednej strony klimat Isfahanu i faktycznie tam powstawały te szkoły polskie i Isfahan, miasto polskich dzieci, to takie hasło jak najbardziej było obecne w tym mieście. I też jeśli chodzi o takie trochę zadbanie o kondycję fizyczną, te opisy, co te dzieci miały do jedzenia, myślę, że to się w ogóle zachowało, bo to jedzenie było bardzo ważne, więc te wspomnienia czy opisy tego, co można było zjeść i ten powtarzający się ciągle sok z granatu, który był wszędzie dostępny i ten smak jest też taki wyjątkowy dla Iranu, to wszystko miało służyć właśnie polskim dzieciom, bo też jak tutaj już pojawiło się wcześniej, no te dzieci docelowo miały się uczyć po to, że jak skończy się w końcu wojna, to wrócą do Polski, będą mogły odbudowywać tą Polskę, więc też trzeba było wyplenić różne rusycyzmy z języka. Tym dzieciom, które nigdy w ogóle nie widziały Polski na swoje oczy, bo urodziły się już poza swoim domem, albo były tak małe, na przykład jak mój wujek, które w ogóle nie pamiętają tej Polski. Więc tak jakby z jednej strony taka dbałość o powrót do fizycznej formy, a z drugiej strony to taka dbałość do tego, żeby te dzieci, żeby ożywić w nich taką tęsknotę do tej Polski. Więc bardzo przywiązywano do tego uwagę.
Do edukacji oczywiście, no żeby przypomnieć im albo nauczyć ich tej Polski, której nie znają, albo o której zapomnieli. To, co pani mówi, wyplenienie rusycyzmów, uczenia. I zresztą pamiętajmy, te dzieci często przez 2 lata, te starsze dzieci nie miały do czynienia ze szkołą, bo od momentu wywózki w 40 roku do momentu podjęcia nauki w 42 roku, no to upłynęły 2 lata, no to jest szmat czasu, prawda, w przerwie w nauce, więc właściwie musiały się uczyć nierzadko od początku stawiać litery. Tu jest bardzo wiele interesujących wątków do poruszenia w związku z tą sytuacją Polaków, z tym przebywaniem kilkuletnim Polaków na terenie Iranu. Oczywiście chciałby się jeszcze poruszyć sprawę i myślę, że tak jedną z tych, których możemy poruszyć, bo więcej pewnie się nie da. Chodzi mi tutaj o sprawę związaną z Żydami. Tam pojawia się w pewnym momencie takie oskarżenie Polaków, oskarżenie płynące ze Stanów Zjednoczonych od amerykańskich Żydów o antysemityzmie panującym w armii generała Andersa, ale też wśród tych Polaków, wśród uchodźców. Tymczasem z pani książki wynika, z tych relacji, które pani zebrała, bo ta książka jest usłana relacjami. To nie jest tylko pani opis o tamtym czasie. Ta pani książka jest podparta ogromną liczbą właśnie relacji, dokumentów, które się zachowały z tamtego czasu.
Tak, i w tych relacjach, w tych wspomnieniach pojawiają się w temacie chociażby obecności Żydów bardzo najróżniejsze wspomnienia i wydaje mi się, że ktoś musiałby przeprowadzić dużo bardziej jeszcze złożone badania. Ja bardzo nie chciałam tutaj jakby przeprowadzić tego ostatecznego osądu czy uznawać się za wszystko wiedzącą w tym temacie. Absolutnie, raczej jestem ostrożna z takimi osądami. I faktycznie z jednej strony generał Anders tutaj wspominał, że na antysemityzm nie ma miejsca w jego armii, że w momencie, kiedy żołnierze byli właśnie dalej ewakuowani, transportowani na terytorium Palestyny, przymykał oko również na dezercję Żydów, ponieważ rozumiał ich sytuację, że oni do Polski już nie mają w zasadzie po co wracać, że ten powrót byłby bolesny, nie mają już tam rodziny i że chcą po prostu zostać w kibucach w Palestynie.
Ale no chcą zostać i walczyć o swoje państwo, umówmy się, przecież doskonale wiedział przed wojną, nie po to polskie służby specjalne szkoliły syjonistów do walki o, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że ci, którzy zostaną, ci żołnierze, i to nie było kilku żołnierzy, prawda, tylko mówimy o setkach, że oni będą również, że oni chcą zostać, bo oni chcą nie tylko pracować w kibucach, zostać na ziemi, w tym Eretz Izrael, ale będą walczyć.
Tak, dokładnie. I on na to pozwalał, przymykał na to oko. Z drugiej strony w relacjach samych Żydów pojawia się jednak dużo takiej negatywnej postawy, lekko mówiąc.
No bo nie możemy wykluczyć postaw antysemickich, które się pojawiały również.
Tak, były takie postawy antysemickie. To się objawiało w najróżniejszy sposób, chociażby nawet tym, że we wspomnieniach niektórych bohaterów, że najpierw wszystkie jakieś na przykład rzeczy, ubrania, wszystko co najlepsze najpierw szło do polskich dzieci, polskich tych sierocińców, a żydowskie dzieci, które też w pewnym momencie miały już swój taki osobny sierociniec, do nich szło w ogóle już to na samym końcu, to co zostało.
W ostatniej kolejności.
Dokładnie, że jakby nimi się tak nikt pięknie nie zajmował i nie tworzył ich im tak szkół, jak polskim dzieciom wyznania chrześcijańskiego. I także, jeśli chodzi tutaj o wsiadanie na ten statek jeszcze w Krasnowodzku, tam są sprzeczne relacje. Według niektórych to armia Andersa, jakby tutaj według niektórych to polskie wojsko nie dopuszczało, żeby Żydzi mogli wsiadać na statki. Według relacji z drugiej strony to NKWD się na to nie zgadzało i tak jedni odsyłali tutaj, zrzucali tą decyzję na drugich. Natomiast też jeśli chodzi już o to samo wsiadanie na statek, no to polscy chrześcijańscy żołnierze mogli na ten statek zabrać swoją najbliższą rodzinę, rozumianą również na przykład jako dziadkowie czy rodzice, ale żydowscy żołnierze mogli wziąć tylko tą najbliższą rodzinę, czyli żonę i dzieci. Więc tam również była ta nierówność.
Także oczywiście te relacje są inne, ale jak pani mówi, myślę, że ta sytuacja również wymaga dodatkowych badań. No i być może warto, żeby ktoś taki temat podjął. Domy na piasku. Dlaczego domy na piasku?
Ten piasek chodził tak za mną od samego początku, bo to wspomnienie tego piasku, na który zeszli pasażerowie tych statków, w zasadzie pojawia się bardzo często w relacjach osób, które wtedy były małymi dziećmi i tak naprawdę już później z tego Iranu niewiele niestety pamiętają, ale sporo osób mówiło, że właśnie ten piasek, na który wysiedli, to było takie pierwsze wspomnienie. Więc cały czas gdzieś ten piasek, miałam go gdzieś tak w głowie, a z drugiej strony domy na piasku, czyli tak po prostu metaforycznie. Budowanie czegoś na niestałych fundamentach, można to brać oczywiście też dosłownie, czyli te miasteczka namiotowe, które powstawały chociażby na piasku w Pachlawie, one oczywiście były bardzo tymczasowe, ale tak bardziej metaforycznie, bo dla mnie osobiście o tym jest w dużej mierze ta książka, jeśli chodzi o taki uniwersalizm, że jakby brak stabilizacji, nie wiemy, co z nami będzie, tutaj coś próbujemy zbudować, ale to się być może uda, być może nie. No my teraz z perspektywy, jak tu rozmawiamy i w ogóle z naszej współczesnej perspektywy, wiemy, kiedy skończyła się wojna, a ludzie, którzy tam lądowali w 1942 roku, nie mieli zielonego pojęcia, czy właśnie miejsce, które wynajmują sobie na swoją nową kawiarnię, albo namiot, w którym śpią w tym obozie cywilnym, w obozie dla uchodźców, czy to jest tak na rok, na 10 lat, co się dalej z nimi stanie, więc dla mnie to jest w ogóle opowieść o tym, że nie mamy w ogóle wpływu na własny los czasem, jak jesteśmy w takiej sytuacji, o tych ludziach, którzy byli zależni od innych i no sami nie mogli zadecydować, gdzie zapuszczą te swoje korzenie i gdzie zbudują ten taki już swój ostateczny dom. Wielu z nich chciało to zrobić w Polsce, oczywiście. Ci, którzy wrócili, też czasem tego żałowali i chcieli później wyjechać, więc o taki po prostu cały czas, o takiej niemożności zbudowania swojej stabilizacji.
Parzący piasek pod stopami na lądzie zapamięta wielu. Tak pani pisze również w rozdziale tej książki, dotyczy tego piasku. Domy na piasku, Polacy w Iranie 1942-1945. To książka, o której dziś opowiadaliśmy. Naszym gościem była Katarzyna Rodacka, autorka tej książki. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.